Dzień dobry, tu Karolina Głowacka. Mam dla Was fragment audiobooka, który czytam wspólnie z profesor Martą Wrzosek. Obie jesteśmy autorkami książki W czym grzyby są lepsze od Ciebie? Książkę i audiobook wydaliśmy w naszym wydawnictwie RN. Linki znajdziecie w opisie. Uwaga, uwaga, tylko do 26 października do północy trwa przedsprzedaż, czyli najlepsze ceny, w tym najlepsze ceny na audiobooki. Polecam Wam też niedawny odcinek z Martą, bardzo chwalony przez komentujących, zachwyconych jej wiedzą i erudycją, pod czym podpisuję się obiema rękami. A teraz zapraszam Was do Królestwa Grzybów, tajemniczego królestwa. Nie pozwólcie, żeby ten świat dłużej Wam umykał. Wydawnictwo RN przedstawia: W czym grzyby są lepsze od Ciebie? Czytają autorki
Marta Wrzosek
i Karolina Głowacka. Rozdział 7. Świadkowie zbrodni. Jak grzyby pomagają rozwikłać zagadki kryminalne? Najsłynniejsza trupia farma jest w Ośrodku Badań Antropologicznych Uniwersytetu Tennessee. Zgodnie z wolą wyrażoną za życia przez ofiarodawców, ich ciała zostają po śmierci wystawione na działanie słońca, wiatru lub na przykład wody, a proces ich rozkładu staje się przedmiotem analizy naukowców. Domyślam się, że dla mykologa taka farma jest interesująca.
Jak najbardziej. Tak jak rozmawiałyśmy ostatnio, w rozkładzie biorą udział różne mikroorganizmy, w tym oczywiście grzyby. Tempo zasiedlania ludzkiej materii przez grzyby zależy od warunków przechowywania ciała. Dlatego mykolog może być bardzo pomocny w śledztwie.
Istnieje mykokryminalistyka?
Można to tak nazwać. Królową tej dziedziny jest profesor Patricia Wiltshire, mykolożka i botaniczka, która wielokrotnie wykorzystywała swoją wiedzę do rozszyfrowywania zagadek kryminalnych. Brała udział w ponad 300 dochodzeniach, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii. Jej spostrzeżenia nierzadko zmieniały tok śledztwa, a zarodniki stawały się dowodami w sprawie. Grzyby w bardzo różny sposób przyczyniają się do wykrycia przyczyny zgonu. Przede wszystkim pomagają w ustaleniu, jak wiele czasu upłynęło od śmierci. Powiedzmy, że znaleziono zwłoki leżące w mieszkaniu. Na ciele i pozostawionym pokarmie znajdują się bogate kultury bakteryjne i grzybowe. Wiedząc, jakie warunki panowały w mieszkaniu, na podstawie rozrostu grzyba możemy stwierdzić, jak dawno doszło do zgonu. Podobnie wykorzystano je w sprawie przeciw matce, która wyszła z domu, zamknąwszy w nim małe dzieci. Twierdziła, że nie było jej tylko 2 dni, ale grzyby mówiły o jej dłuższej nieobecności. Po zapoznaniu się z dowodami mykologicznymi przyznała się do winy.
Straszne.
Czasami grzyby potrafią nawet pomóc w złapaniu sprawcy. Tak było w przypadku kobiety, której ciało znaleziono w pewnym brytyjskim mieszkaniu. Jej skórę porastały strzępki pleśni. Pobrano je i hodowano w podobnej temperaturze, jak ta panująca w mieszkaniu denatki i na analogicznym substracie, czyli na białkach zwierzęcych. Sprawdzano w ten sposób tempo wzrostu. Ostatecznie badacze uznali, że kobieta musiała umrzeć 3 tygodnie wcześniej. Przejrzano więc monitoring z tego okresu i zauważono tę kobietę wchodzącą do domu razem z pewnym mężczyzną. Jakiś czas później mężczyzna wyszedł sam.
I sąd to uznał?
Tak. Sąd uznał to jako dowód, a podejrzany się przyznał i został skazany.
Czyli grzyby pomagają ustalić moment zbrodni, a jej miejsce?
Jak najbardziej. Mamy przykłady śledztw, w których ważną rolę odegrały pyłki roślin i zarodniki grzybów. I znów podam przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie mykokryminalistyka jest najlepiej rozwinięta. Doszło do gwałtu i morderstwa kobiety. Na jej ciele znaleziono pyłki i zarodniki grzybów nietypowe dla brytyjskiego klimatu. Okazało się, że ten zestaw jest charakterystyczny dla pobliskiego parku z roślinami egzotycznymi. Te same pyłki i zarodniki znaleziono na butach podejrzanego. Między innymi dzięki temu doszło do skazania sprawcy.
A ty też jesteś czasami powoływana jako biegła sądowa?
Tak, zdarza się. No i te historie bywają dość przejmujące. Pierwsza wydaje się zabawna, ale tylko na pierwszy rzut oka. Chodziło o straszenie grzybem.
Rozwiń, proszę.
Pewien mężczyzna znalazł pod domem grzyba, który go zainteresował. I chciał dowiedzieć się, co to za gatunek. Poszedł z nim do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, ale na miejscu akurat nie było mykologa, więc nie uzyskał odpowiedzi. A że pojawił się w piątek, zasugerowano mu, aby wrócił w poniedziałek. Zabrał więc okaz do domu. Żona w krzyk, że no to na pewno bardzo trujący grzyb. Nie bez przyczyny domagała się jego natychmiastowego wyrzucenia, bo grzyb potwornie śmierdział. Mąż ignorował te prośby i spokojnie czekał na wyjaśnienie sprawy. Ale żona, jak twierdził, była dokuczliwa. W końcu zagroził, że dorzuci grzyba do zupy i nakarmi nią całą rodzinę. Kobieta zdenerwowała się na poważnie i zadzwoniła na policję. Na widok funkcjonariuszy mężczyzna cisnął swój okaz przez okno, ale no, na niewiele to się zdało, bo policjanci za chwilę odnaleźli sporny owocnik. To sromotnik, powiedział jeden z nich, naprawdę dobrze wykształcony funkcjonariusz. Ale nie muchomor sromotnikowy, tylko sromotnik smrodliwy, dodał. I miał rację. Ten grzyb, znany wcześniej pod nazwą sromotnik bezwstydny, jest zupełnie niegroźny. Za to istotnie śmierdzi potwornie. Policjanci spisali przebieg wypadków i nakazali wyrzucenie grzyba. Wydawało się, że sprawa jest załatwiona, a żona może spać spokojnie.
Wydawało się? To ta historia się nie skończyła?
Zaraz po tym, jak policjanci wyszli, mężczyzna przyniósł grzyba z powrotem i ukrył go na regale. Jak mówiłam, to tylko brzmi zabawnie, bo w efekcie nie obyło się bez szarpaniny. Ostatecznie pan trafił do szpitala psychiatrycznego. Inna sprawa była bardziej skomplikowana i dotyczyła kwestii zdrowotnych. Pewne mieszkające w bloku małżeństwo złożyło pozew przeciwko spółdzielni mieszkaniowej, która nie przeprowadziła na czas prac remontowych po zalaniu mieszkania. Para twierdziła, że na skutek zawilgocenia ścian i zalania mieszkania fekaliami rozwinęły się grzyby, które spowodowały u obojga małżonków rozwój choroby nowotworowej.
I ty miałaś rozstrzygnąć, czy to była wina grzyba?
No właśnie, a przecież to już bardzo trudne, bo jak tu rozpoznać, co było pierwszą przyczyną nowotworu? To złożona choroba. Różne typy nowotworów mają różne podłoże, nieobojętne są wadliwe geny przekazywane z pokolenia na pokolenie. W takich sytuacjach biegły sądowy bada mieszkanie, przeprowadza wywiady z mieszkańcami, robi ze skropki, zbiera próbki ze ścian i tak krok po kroku próbuje wyjaśnić, w czym leży problem. Zabrałam się do pracy. Miejsca wskazane przez małżonków były rzeczywiście dość mocno zagrzybione, ale nie znalazłam tam przedstawicieli szczególnie groźnych gatunków. Toksyczne dla człowieka grzyby zauważyłam za to na legowisku psów. Mieszkanie było zresztą wyraźnie naznaczone śladami przebywania czworonogów. W wielu miejscach na dywanach i na legowisku zalegała zwierzęca sierść. I w takiej sytuacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że to zalanie mieszkania spowodowało rozwój choroby nowotworowej. Sprawa zakończyła się ugodą małżeństwa ze spółdzielnią.
Czy grzyby w mieszkaniach w ogóle mogą spowodować, czy przyczynić się do powstania nowotworu?
Mogą, choć w Polsce niezbyt często wykrywa się tę zależność. Badania dotyczące tego problemu prowadził w XX wieku profesor Julian Aleksandrowicz.
Miałaś może jakąś taką sprawę z domniemanym zabójstwem w tle?
Miałam i to dość niezwykłą. Oczywiście nie mogę ujawniać zbyt wielu szczegółów. Chodziło tu o śmierć młodych ludzi, małżonków, w pewnym dużym mieście. Żona zadzwoniła do męża, że źle się czuje. Był wieczór. Mąż wrócił do domu po 45 minutach od telefonu i zastał kobietę martwą. Częściowo leżącą na łóżku, częściowo zsuniętą na podłogę, a na jej ciele były widoczne plamy opadowe.
To brzmi strasznie, ale też dziwnie, bo nie za wcześnie na plamy opadowe?
No właśnie. Plamy opadowe to malinowe odbarwienia, które pojawiają się po zatrzymaniu krążenia. Krew zgodnie z grawitacją ścieka w niżej położone miejsca. Zmiany pojawiają się szybko, no ale nie aż tak szybko. W każdym razie, po powrocie mężczyzna wezwał pogotowie i zaczął reanimować żonę. Bez rezultatu. Kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna w rozpaczy. Być może w okresie żałoby nadużywał alkoholu, ale z pewnością nie miał marskości wątroby. Tuż po pogrzebie zaczął się dziwnie zachowywać. Miał, jak się wydaje, halucynacje. Prowadził dyskusję z domowymi sprzętami, śmiał się, że żona do niego przyszła, rozmawiał z nią na oczach przerażonej teściowej. Na koniec stracił przytomność i już jej nie odzyskał. Zmarł w szpitalu, około 10 dni po śmierci żony.
Bardzo podejrzane.
W przypadku i żony, i męża doszło do silnego zniszczenia wątroby, co wskazywało na możliwość zatrucia grzybami. Stan tego narządu nie sugerował długotrwałego obciążenia alkoholem, czym można byłoby tłumaczyć halucynacje, bo nierzadko u alkoholików rozwija się encefalopatia wątrobowa. Jest to zespół potencjalnie odwracalnych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, które następują na skutek utraty funkcji przez wątrobę. Matka kobiety zasugerowała możliwość zjedzenia trujących okazów. A to był okres przedświąteczny i małżeństwo przygotowywało potrawy. I moją rolą jako biegłej było sprawdzenie wszystkich grzybów znajdujących się w mieszkaniu. Czy wśród nich był grzyb, który mógł zabić małżonków. I pracy było dużo, bo oprócz suszonych grzybów w kawałkach dostałam do analizy grzyby zmielone w formie proszku, stosowanego do zup jako podstawa farszu do pierogów.
I z takiego materiału da się coś wyłuskać?
Trzeba zrobić bardzo wiele preparatów, szukać zarodników grzybów, które mogą być dla człowieka zabójcze. Nie można też zapomnieć o metodach chemicznych. W komórkach wątroby lub we krwi ofiary powinno się bezwzględnie sprawdzić obecność amanityny. Zasadniczo śmierć mogą powodować muchomory, sromotnikowy, wiosenny i jadowity, a także kilka innych rzadszych grzybów. Ich zarodniki są dość charakterystyczne. W żadnym z licznych preparatów ich jednak nie znalazłam. Zauważyłam zarodniki, które ewentualnie mogłyby pasować do stosunkowo groźnej olszówki, ale zgromadzona dokumentacja medyczna nie wskazywała na zatrucie tym grzybem. I to, co było zastanawiające, to wystąpienie halucynacji. Matka kobiety twierdziła, że także córka przed śmiercią zachowywała się dziwnie. Trudno przypuszczać, żeby małżonkowie spożyli tego samego grzyba w tym samym czasie. Różnica ponad 10 dni w wystąpieniu objawów zatrucia wydawała się zbyt duża.
I jeszcze to szybkie pojawienie się plam opadowych. Dużo tutaj znaków zapytania jest.
Zdecydowanie masz rację. W ciągu 45 minut może się rozwinąć ewentualnie sepsa. Ale w takim razie jak wyjaśnić śmierć mężczyzny? Postępowanie umorzono, ale ta tajemnica przez dłuższy czas nie dawała mi spokoju. Czyżbym coś przeoczyła? To jedna z najciekawszych spraw, z jakimi miałam do czynienia. Po kilku miesiącach mój wprowadzony w sprawę kolega z pracy i przy tym wyśmienity botanik przyszedł z rozwiązaniem, które wydaje mi się dziś bardzo prawdopodobne. W literaturze opisane są ostre zatrucia pewnymi szczepami bakterii z gatunku Bacillus cereus. Zatrucia te znane są pod nazwą syndrom smażonego ryżu, bo są rezultatem spożycia skrobiowych produktów, źle przechowywanych, a już wcześniej poddanych obróbce cieplnej. Jeśli toksyczny szczep bakterii wytworzył hemolizyny i cytotoksynę K, objawem może być właśnie piorunujący rozkład wątroby i wywołane nim krwawe wybroczyny pojawiające się na ciele. No i rozkład wątroby powoduje też encefalopatię, czyli zaburzenia funkcji mózgu. Ten scenariusz wydaje się prawdopodobny także dlatego, że denat pracował jako kucharz.
I mógł na przykład przynieść coś z kuchni do domu, zjadła żona, potem on i tak dalej.
Tak się wydaje. Prawdopodobnie chodziło rzeczywiście o ryż przynoszony z restauracji.
Bardzo to jest przykra historia. A powiedz proszę, czy zgłasza się do ciebie Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową?
To się zdarza. Chodzi o sprawy związane z grzybami halucynogennymi. W Polsce handlowanie tymi grzybami, w tym ich sprowadzanie, a także hodowanie czy przesyłanie jest zabronione. Wyjaśniałam kiedyś pewne, dosyć interesujące sprawy związane z takimi grzybami. Swego czasu dostałam do oceny przesyłkę z zagranicy. W kopercie była folia aluminiowa, a w środku tak zwany wysyp zarodników. Wysyp to kształt kapelusza utworzony z zarodników. W wyniku położenia kapelusza na kartce, czy ewentualnie na folii, miałam sprawdzić, czy zarodniki pochodzą od grzybów zakazanych przez prawo.
To chyba nic trudnego.
Teraz to jest proste. Wykonujemy standardową analizę genetyczną i mamy wynik. Ale zadanie to dostałam, kiedy byłam młodą doktorantką. Problem w tym, że grzyby halucynogenne należą do rodziny Strophariaceae, pierścieniakowatych, wśród których są nie tylko grzyby wywołujące halucynacje, ale także grzyby hodowane w celach kulinarnych. I myślę tutaj o pierścieniaku uprawnym Strophariae rugosa annulata. Jest to duży, masywny i smaczny grzyb. Jego zarodniki są bardzo podobne do zarodników blisko z nim spokrewnionych grzybów halucynogennych. Również wielkość kapeluszy jest podobna. Choćbym więc była pewna, że mam przed sobą zarodniki grzyba z rodziny pierścieniakowatych, to stwierdzenie, czy pochodzą od grzyba halucynogennego, nie jest już takie proste. Dziś w tej sytuacji bez wahania sięgnęłabym po metody genetyczne, które są popularne i stosunkowo tanie. Zresztą, teraz upowszechnienie technik biologii molekularnej sprawia, że specjaliści przestają być potrzebni. Maszyna i sztuczna inteligencja odpowiadają precyzyjnie i jednoznacznie. Ale wtedy, 20 lat temu, w sukurs przyszedł mi pewien subtelny znak. Zaczęłam przyglądać się folii aluminiowej wyjętej z koperty i zauważyłam, że ktoś paznokciem zrobił na niej znak B+. I to był trop. Wystarczyło sprawdzić w internecie oferty sprzedaży grzybów halucynogennych. Na odpowiedź natrafiłam na stronie handlarza działającego w Holandii. Dowiedziałam się, że szczep Psilocybe cubensis B+, świetnie sprawdza się w uprawie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Rozrasta się bujnie, w szerokim zakresie temperatur i na różnych podłożach. Co do owocowania, w krótkim czasie daje wiele owocników o znacznych rozmiarach. Pojedyncze owocniki, jak twierdził sprzedawca, mogą osiągać nawet 30 cm wysokości.
No, zaimponowałaś mi, dobra z ciebie śledcza.
Kolejna sprawa dotyczyła grzybów halucynogennych hodowanych w domu. Dostałam do zbadania dwa materiały dowodowe. Pierwszym był plastikowy pojemnik wypełniony brązową substancją o konsystencji fusów kawowych, a drugim litrowy słoik z nieprzejrzystym płynem. Każdy z pojemników obwiązano konopnym sznurkiem, a na węźle przyłożono pieczęć silikonową. I tak czekały na oględziny mykologa przynajmniej przez 2 miesiące.
Wolno mielą młyny aparatu sprawiedliwości. A da się w ogóle coś powiedzieć po takim czasie?
Tylko z grubsza. Nie sprawdzę już, czy wyrosną z tego materiału grzyby halucynogenne, czy też nie. Szczelne zamknięcie pojemników to dla tlenowych grzybów zabójstwo. Po 2 miesiącach na podłożu z plastikowego pojemnika rozrósł się wyłącznie superodporny grzyb z rodzaju penicillium. Płyn z kolei był śmierdzący, nosił znamiona rozkładu związków białkowych, a jeśli w środku znajdowały się zarodniki grzybów halucynogennych, to z pewnością nie miały szansy wykiełkować. Warunki były wyjątkowo niekorzystne. Nawet oglądane przeze mnie pod mikroskopem bakterie, które rozmnożyły się obficie w płynie, wytworzyły przetrwalne spory. No, próbowałam oczywiście stymulować zarodniki do kiełkowania, ale na próżno. Co więcej, nie mogłam sięgnąć po zdobycze biologii molekularnej, bo płyn zawierał wiele różnych organizmów. Nie tylko zarodniki grzybów, które przypominały zarodniki psylocybę. Długie i niewłaściwe przechowywanie było błędem w sztuce, który niestety ciągle bardzo często się zdarza.
To czy w przypadku dawniejszych przestępstw, takich gdzieś tam z archiwum X, badanie grzybów może przynieść jakiekolwiek informacje?
Jeśli chodzi o sprawy kryminalne, to z wyjaśnianiem bywa różnie. Czasami udaje się rozwikłać zagadkę, choć od zdarzenia upłynęły długie tygodnie, a czasem warunki przechowywania materiału dowodowego są tak niewłaściwe, że mimo wysiłków nie otrzymujemy prostych odpowiedzi. Analiza zachowanego DNA grzybów może na pewno przyjść w sukurs archeologom.
To w sumie też rodzaj dochodzenia.
Tak, i w dodatku niezmiernie ciekawego. Przed archeologiem, tak jak przed detektywem, stoi nie lada wyzwanie. Masz mocno zatarte ślady. Materiał dowodowy jest niekompletny. Jesteś zdana na poszlaki. Dokumentów i świadków siłą rzeczy brakuje.
Brałaś udział w takich śledztwach archeologicznych?
Bezpośrednio nie, ale uczestniczyłam w licznych dyskusjach z archeologami, no i czytałam co nieco. Nie muszę zresztą szukać daleko. Moje koleżanki, Julia Pawłowska i Alicja Okrasińska, podjęły się przeprowadzenia bardzo ciekawego badania. Otrzymały próbki gleby ze stanowiska archeologicznego z rejonu Ulowa w powiecie tomaszowskim.
A co tam jest interesującego dla badaczy?
Mnóstwo rzeczy. W tej niewielkiej, otoczonej lasami wsi, położonej u stóp wapielni na Roztoczu, odnaleziono wielokulturowy zespół stanowisk archeologicznych. Pierwsze wskazówki na temat występowania w tym rejonie dawnych osad ludzkich pojawiły się pod koniec XX wieku. Archeologowie zgromadzili kolekcję artefaktów z okresu rzymskiego i z okresu wędrówki ludów. Prace prowadzone w kolejnych latach pozwoliły na wskazanie stanowisk kurhanowych należących do kręgu kultury wielbarskiej, a potem jeszcze innych, starszych, z okresu ceramiki sznurowej.
To chyba początki naszej ery.
Kultura wielbarska to rzeczywiście jest początek naszej ery. Uznaje się, że istniała od I do V wieku naszej ery, ale kulturę ceramiki sznurowej datuje się na trzecie tysiąclecie przed naszą erą. W każdym razie, zebrano tak dużo obiecującego materiału, że naukowcom udało się uzyskać grant na badania i prace ruszyły z kopyta. Okazało się, że ślady obecności człowieka w tym rejonie sięgają paleolitu. Odkryto pozostałości kultur neolitycznych, lubelsko-wołyńskiej, pucharów lejkowatych i ceramiki sznurowej. Obszar ten pod względem kulturowym zmieniał się też w czasie. Znajdowane są tam również zabytki kultury łużyckiej i innych.
Okej, widocznie panowały tam bardzo dobre warunki do osiedlania się, ale nie bardzo widzę, gdzie tutaj jest miejsce na pracę dla mykologów.
Już mówię. Pozyskanie nowych informacji o życiu dawnych mieszkańców Roztocza wymagało przeprowadzenia bardzo szczegółowych badań, również z wykorzystaniem metod biologii molekularnej. I wybór padł na jeden z kurhanów. Archeolodzy poprosili moje koleżanki o przebadanie 4 próbek gleby pochodzących z ziemi nad grobowcem, z miejsca złożenia zwłok oraz z pucharu i amfory leżących obok szczątków. Z próbek udało się wyizolować mieszaninę DNA różnych organizmów. Następnie metodą sekwencjonowania nowej generacji, które nazywamy NGS, od angielskiego Next Generation Sequencing, uzyskano sekwencje charakterystyczne dla wszystkich grzybów obecnych w tych próbkach.
No tak, w badaniach genetycznych nastąpił w ostatnich latach niesamowity postęp, mówiłaś o tym. No i co znaleziono?
Ślady grzybów potwierdziły, że archeologowie dobrze wyznaczyli miejsce złożenia zwłok i dowiodły, że w naczyniach znajdowały się różne pokarmy na drogę w zaświat.
A udało się stwierdzić, co było w tej amforze? Nie wiem, wino, olej. To by nam dużo powiedziało o życiu codziennym tych ludzi i ich wierzeniach.
Tak, ale to nie takie proste. W samym tylko pucharku znaleziono grzyba, który jest pasożytem mleczy polnych. I grzyby będące patogenami zbóż. A przy zwłokach odkryto DNA grzyba z rodzaju Cryptococcus. Wśród gatunków tego rodzaju znajdziemy patogeny człowieka i innych zwierząt. A w piasku pobranym z amfory ujawniono obecność grzybów wodnych.
Jeśli w amforze znajdowały się grzyby wodne, to pewnie nie trzymano tam oleju.
Raczej nie, ale nie było tam również zbyt wielu drożdży. A za to w stosunku do pozostałych próbek amfora zawierała znacznie więcej grzybów z grupy pleśniakowców, które nazywamy grzybami cukrowymi. Może więc we wnętrzu był miód. To bardzo wstępne wnioski, ale interesujące. Gdyby przeprowadzić podobne analizy bakterii, roślin, zwierząt, moglibyśmy snuć całkiem rozbudowane opowieści o życiu i śmierci ludzi zasiedlających ziemię tysiące lat przed nami.
A w samej obudowie Kurhanu znaleziono coś ciekawego? Może jakieś grzyby lecznicze przy zwłokach?
Akurat nie. Chociaż wykryto sekwencję DNA charakterystyczną dla chubiaka.
Czyli używano chubek do rozpalania ognia? Tak się to kojarzy od razu.
Tego nie możemy powiedzieć na pewno, bo samej chubki nie znaleziono.
A czy w ogóle wiemy, od kiedy człowiek używał chubki do rozpalania ognia? Tak przy okazji zapytam.
No, zadajesz mi bardzo trudne pytania.
No, taka praca.
Aby powiedzieć od kiedy, trzeba by pod tym kątem przebadać wszystkie stanowiska paleolityczne. Wiadomo na przykład, że Utsi, czyli człowiek lodu, o którym ci potem chętnie opowiem, miał ze sobą chubkę podczas górskiej wspinaczki. 3300 lat przed naszą erą. Ale kiedy był ten pierwszy raz? Udzielenie odpowiedzi na tego typu pytania jest tym trudniejsze, że na stanowiskach archeologicznych grzyby zachowują się znacznie gorzej niż pozostałości zwierząt w postaci zębów, kości czy łusek. No i gorzej nawet niż rośliny. Niemal wszystkie odkrycia grzybów dokonywane podczas prac archeologicznych pochodzą z miejsc permanentnie zalanych wodą i przez to właśnie chronionych przed niszczącym działaniem tlenu. Albo z rejonów lodowcowych. Swoją drogą, to właśnie dzięki temu, że Utsi został znaleziony w topniejącym lodzie, udało się go tak dobrze przebadać i odtworzyć jego ekwipunek.
Ale sama przed chwilą wspominałaś o analizie DNA. Zapis nie musi być przecież kompletny, zresztą w zasadzie nigdy nie jest, żeby przynieść pewne informacje.
Tak. I właśnie ostatnio nowe metody pozwoliły potwierdzić obecność grzybów na kilku stanowiskach archeologicznych. Na przykład w obszarze kultury magdaleńskiej, na stanowisku w jaskini El Miron i na neolitycznym włoskim stanowisku La Marmotta. Na tym drugim udało się nawet oznaczyć gatunek grzyba jako Dedaleopsis tricolor. I uważa się, że był wykorzystywany jako środek medyczny.
A ta chubka? Bardzo mnie to interesuje.
No wiesz, chubiak jest bardzo pospolitym grzybem. Obecność jego zarodników lub odkrycie charakterystycznych sekwencji nie musi mieć związku z wykorzystaniem samego grzyba. O używaniu chubiaka może świadczyć dopiero nagromadzenie w jednym miejscu pozostałości owocników. I coś takiego udało się odkryć archeologom na mezolitycznym stanowisku Star Car w Anglii. A zresztą, przecież nie tylko chubiak może służyć jako podpałka. Znam ciekawe badania sprzed dekady, prowadzone przez międzynarodowy zespół na neolitycznym stanowisku La Draga, leżącym w północno-wschodniej Hiszpanii, nad jeziorem Banioles.
I co tam znaleziono?
Wśród zatopionych szczątków osady, które wydobyto, znalazło się niezwykle dużo całych owocników grzybów oraz ich fragmentów. A osada pochodzi z 4-5 tysiąclecia przed naszą erą. Liczba analizowanych próbek wynosi 86 i niemal wszystkie udało się rozpoznać jako konkretne gatunki. Bertrand Russell w 2005 roku w swojej książce o sposobach rozpalania ognia jako jedną z najlepszych chubek wymienia lakownicę. Ganoderma adspersum. I wśród licznych chub opisanych przez badaczy z neolitycznego stanowiska, tę właśnie znajdowano najczęściej.
I możemy być pewni, że służyła jako rozpałka?
Pewni raczej nie. Ale o intencjonalnym zbieraniu grzybów na podpałkę może świadczyć to, że nie wszystkie zidentyfikowane gatunki rosną w tym samym zbiorowisku roślinnym i na tych samych drzewach. A Ganoderma adspersum jest pasożytem żywych drzew, więc nie mogła wyrosnąć na konstrukcjach drewnianych.
Ciekawe, bo to by znaczyło, że chubkę wykorzystywano od dawna. Myślisz, że mogli jej używać nawet Neandertalczycy?
Ja tego nie wiem. Choć sądzę, że lada chwila dowiemy się szczegółów z życia naszego ludzkiego kuzyna. W 2017 roku środowisko naukowe zelektryzowała wiadomość o pozyskaniu nowych danych na temat neandertalskiej codzienności. W Nature ukazał się tekst, którego tytuł w wolnym tłumaczeniu brzmi Behavior, dieta i choroby neandertalczyka w świetle badań DNA z jego płytki nazębnej.
Behavior, czyli zachowanie na podstawie płytki nazębnej, poważnie?
Jak najbardziej. To oczywiście wnioskowanie pośrednie, ale ma mocne podstawy. Już ci tłumaczę. Badaniami objęto szczątki dwóch osobników z jaskini El Cidron w Hiszpanii oraz jednego z jaskini Spy w Belgii. Wyniki doświadczeń mocno zaskoczyły naukowców. Diety tych populacji najwyraźniej się od siebie różniły, co znalazło odbicie w mikrobiomie. Na terenie dzisiejszej Belgii dieta bazowała na mięsie muflonów oraz nosorożców włochatych, choć tamtejsze ludy nie gardziły również grzybami. Za to Neandertalczycy z Półwyspu Iberyjskiego żywili się różnorodnymi grzybami, nasionami sosny, tak zwanymi piniolami, roślinami i mchem. Świadczy to o zupełnie innej aktywności życiowej. Jedni należeli do łowców, a drudzy do zbieraczy.
No tak, to brzmi logicznie.
Dzięki badaniom płytki nazębnej wiemy też, że jeden z iberyjskich neandertalczyków cierpiał na chroniczne zakażenie jelitowe mikrosporydiami. Z jego zębów uzyskano jednak znacznie więcej. Udało się odtworzyć niemal kompletny genom archeona, Methanobravibacter oralis, którego uznaje się za dość pospolitego ludzkiego komensala, czyli przypomnijmy...
Organizm towarzyszący, pani profesor.
Nie będący jednak
patogenem.
Należy ten wynik uznać za niebywały sukces.
Ale musisz wyjaśnić dlaczego.
Bo to jest bardzo stary genom. Uzyskany metodą sekwencjonowania wysokoprzepustowego liczy sobie niemal 50 tysięcy lat. Takie właśnie dane pozwalają wniknąć w historię gatunków. Ale to nie koniec. Materiał z jaskini El Cidron pozyskany od chorego osobnika wskazuje, że albo jadł zapleśniałe rośliny, albo karmiono go roślinami specjalnie przetrzymywanymi przez pewien czas, tak, by rozwinęły się na nich pędzlaki. I taki zabieg mógł mieć znaczenie medyczne.
Zaskakujesz.
Ciekawe, prawda? Na płytce nazębnej tego właśnie osobnika znaleziono DNA penicillium i DNA wierzby, co może również świadczyć o tym, że spożywał pączki i korę rośliny, która jest źródłem aspiryny. No ale niestety umarł młodo. Penicylina i aspiryna nie są lekiem na wszystkie dolegliwości.
Czy coś jeszcze ostatnio dowodzi wartości wykorzystywania grzybów w archeologii?
Tak. W 2020 roku zespół naukowców badał stanowisko archeologiczne w jaskini zamieszkiwanej przez neandertalczyków i analizy z wykorzystaniem metod filtrowania mikroszczątków wykazały obecność endofitów roślin na całej powierzchni jaskini znajdującej się na skraju doliny rzeki. Obecność grzybów związanych z roślinami oznacza, że rośliny były przez neandertalczyków wykorzystywane jako podłoga i izolacja już 90 tysięcy lat temu.
Jak widać, grzyby mogą być dobrym materiałem dowodowym w śledztwie, czy to kryminalnym, czy archeologicznym. Dziękujemy za uwagę, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Karolina Głowacka
i Marta Wrzosek.